Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do Święta Miłosierdzia Bożego. Odmawiamy modlitwy związane właśnie z tym, co zapowiedział Pan Jezus. Ale jednocześnie chcielibyśmy to objawienie się Bożego Miłosierdzia pokazać dzisiaj nieco z innej strony. Otóż Pan Bóg objawia swoje miłosierdzie, wzywając nas do zmiany kierunku życia, czyli aby ono stało się prawdziwie ku Chrystusowi. Bo miłosierdzie Boże ma nas naprowadzić do tego, abyśmy rzeczywiście w swoim życiu umieli odkryć, na czym polega wypełnienie woli Bożej i wypełniali tę wolę Bożą. Aby nie było to tylko zgadywanie, ale rzeczywiście życie według planu, który Bóg nam objawia. I na ten temat będą dzisiaj rozmawiać
Anna Harmata
i Roman Harmata. Drodzy Państwo, Pan Jezus, kiedy odchodził, zapowiedział swoim uczniom, że potrzebne jest Jego odejście, ponieważ Duch Święty wówczas będzie mógł nas wszystkich pouczyć o prawdzie, bo prawda ma nas wyzwolić. I takim pierwszym etapem, który jest zapowiedziany przez Jezusa, a któremu oczywiście będzie towarzyszyć obecność i działanie Ducha Świętego, to obnażenie prawdy o nas. I Jezus mówi, że potrzebne jest Jego odejście, bowiem Duch Prawdy, gdy przyjdzie, pouczy nas na początku o grzechu, potem o sprawiedliwości, niektórzy mówią o usprawiedliwieniu płynącym z krzyża, a następnie o sądzie, czyli o tym, co rzeczywiście będzie nas wszystkich czekać. I może to jest zadziwiające, że Duch Święty na początku poucza nas o grzechu. Tu nie chodzi oczywiście o to, że Duch Święty będzie nam wypominał nasze grzechy, ale przede wszystkim Duch Święty chce w świetle prawdy, czyli w świetle Słowa Bożego, pokazać nam prawdę o samym sobie.
I tutaj pokazuje nam prawdę, że nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy jeszcze święci. I to niby rozumiemy, ale w świetle właśnie Słowa Bożego staje się to jasne i oczywiste, że ja muszę właśnie zdobyć się na wysiłek, aby właśnie poczynić kroki, aby właśnie tą doskonałość, tą miłość doskonałą zdobywać w ciągu swojego życia.
I to jest również miłosierdzie Boże, czyli działająca obecność Ducha Świętego w naszym życiu, który prowadzi nas do zrozumienia, w jakim kierunku mamy iść, czyli dokąd zmierza nasza życiowa podróż, żebyśmy mogli rozpoznać aktualny stan, gdzie dziś jesteśmy i jak wykonać następny duchowy krok.
Tym najważniejszym pragnieniem każdego człowieka jest szczęście, a największym szczęściem jest miłość i ta największa miłość, która jest źródłem wszelkiej miłości, miłość do samego Pana Boga. I teraz ta miłość jest ciężko uchwytna, ciężko ją zrozumieć, ciężko ją uchwycić, ale właśnie Słowo Boże nam pokazuje, jak to zrobić. I z drugiej strony ta miłość porządkuje nasze życie, porządkuje nasze relacje z ludźmi, z tymi, których bardzo kochamy i pokazuje nam, że źródłem jest sam Pan Bóg. Także On musi być początkiem tej miłości, a wtedy wszystkie nasze relacje się porządkują, a mało tego, nabierają pełnej wartości i pełnej mocy.
Tutaj dobrze jest przypomnieć, powtarzany często przez nas fragment listu świętego Pawła do Efezjan, że Bóg przed założeniem świata w Jezusie Chrystusie wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. I to wybraństwo wskazuje nam na cel, ale jednocześnie Pismo Święte wskazuje nam, w jaki sposób Bóg tego dokonuje. Otóż w Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie mamy przykłady mówiące o etapach nawrócenia. Jednym z takich przykładów, które może są mniej znane, to fragment księgi proroka Ozeasza, to jest drugi rozdział. Otóż w tym czasie naród w sposób bałwochwalczy składał ofiary innym bożkom i Pan Bóg nazwał to duchowym cudzołóstwem. Posyła proroka Ozeasza, aby napomniał naród, ale nie mówi Ozeasz wprost temu narodowi, że grzeszy. Pan Bóg każe mu dokonać znaków, czynów o charakterze prorockim i one mogą wydawać się czasem drastyczne, bowiem prorok dostał wskazanie, aby ożenić się z niewiastą, która uprawia nierząd. I Pan Bóg w sposób bardzo szczególny temu narodowi i tej kobiecie wskazuje kierunek nawrócenia. Otóż rodzą się dzieci i każde z tych dzieci otrzymuje imię, które jest nazwaniem grzechu popełnianego przez tę niewiastę. Mało tego, konsekwencja również zawarta jest w tym imieniu. Pan Bóg mówi przez imiona tych dzieci, jakie są konsekwencje jej działania. I ta kobieta, wymawiając imię każdego swojego dziecka, jednocześnie ma wyrzut sumienia. Pan Bóg mówi wprost o jej odstępstwie. I później widzimy kolejne etapy jej nawracania. Pan Bóg mówi, otoczę ją cierniem, odsunę od tych wszystkich bałwochwalczych kultów, czy też tych kochanków, które miała, aby mówić do jej serca na pustyni. A więc Pan Bóg mocą swojego słowa, którego znakiem jest obecność proroka, nawraca naród, który utożsamia ta kobieta popełniająca cudzołóstwo. Później okazuje się, że sama zrozumiała, że Bóg jest prawdziwie jej jedynym wybrańcem. Inny taki przykład, który również mamy ze Starego Testamentu, to sytuacja Dawida po grzechu z Betrzebą. To Dawid jest napominany mocą Słowa Bożego, które kieruje do niego prorok Natan. I prorok wskazuje wprost odstępstwo Dawida. Dlaczego Pan Bóg dopuścił taką sytuację, że Dawid zgrzeszył? Bo okazuje się, że ten, który był namaszczony mocą Ducha Świętego już w 14 roku swojego życia, ciągle jeszcze w sobie miał jakiś obszar pożądliwości, który nie został wypalony, można by tak powiedzieć, mocą działającego Boga. I Pan Bóg dotknął Dawida taką próbą, która dokonała w nim przemiany. Dawid w swoim psalmie 51 wypowiada to w sposób bardzo wyraźny. Zrozumiał. Dlaczego? Bo Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie. Słyszymy błaganie o przebaczenie. Słyszymy te słowa Dawida, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Ale już później zupełnie inaczej brzmią jego słowa. Pod wpływem tego przeżytego doświadczenia mówi, chcę nieprawych nauczyć dróg twoich i nawrócą się do ciebie grzesznicy. A na końcu słyszymy, moją ofiarą, Boże, duch skruszony. Nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. I tutaj widzimy przemianę Dawida.
Pan Bóg dopuszcza właśnie grzechy na nas, upadki, upokorzenia, po to, żeby nas z nich podnieść i nas uleczyć. I podobnie widzimy to w historii w Nowym Testamencie, w Ewangelii świętego Jana, gdy przychodzi Samarytanka do studni i spotyka Pana Jezusa. I Pan Jezus prosi, daj mi się napić. I nawiązuje się rozmowa. W pewnym momencie Pan Jezus mówi do niej, przyprowadź tutaj swojego męża. Ona odpowiada, nie ma męża. Więc Pan Jezus jej mówi, dobrze powiedziałeś, bo ten, z którym jesteś teraz, nie jest twoim mężem. I widzimy tutaj podobny jak gdyby schemat. Rozpoznanie, gdzie ja jestem. Kobieta rozpoznaje, że tych mężów, których miała, to nie byli jej mężowie. I ten, którego ma teraz, nie jest jej mężem. Czyli rozpoznaje i stwierdza stan prawdziwy, jaki jest. I dopiero, gdy staniemy właśnie w prawdzie, dopiero Pan Jezus zaczyna dalej mówić i wyjaśnia, jak się mamy modlić, jak mamy przebywać z Panem Bogiem. I to właśnie bardzo znamienne jest, że nasze serce musi rozpoznać sytuację, że no, nasze serce nie jest napełnione jeszcze Bogiem, może nie jest uporządkowane, ale gdy to zaczynamy rozpoznawać, zaczyna się też i Boże działanie.
Jeżeli popatrzymy na te trzy przykłady, o których wspomnieliśmy, a więc proroka Ozeasza, który nawraca naród, obrazowany właśnie w tym przypadku przez tę nierządnicę, i sytuację Dawida, który w swoim sercu ciągle jeszcze nie był do końca oddany Bogu, ponieważ była sfera pożądliwości, którą Pan Bóg chciał uleczyć. I widzimy teraz przypadek tej właśnie niewiasty przy studni. Widzimy przypadek kobiety, która również potrzebowała zobaczyć siebie w prawdzie. Prowadziła życie dość nieciekawe i zwraca się do niej sam Bóg, słowo. W tym dialogu ta kobieta zaczyna widzieć siebie w prawdzie. On jej pokazuje prawdę o jej mężach, on jej pokazuje prawdę o jej sercu, które jest nieuleczone i pokazuje jej dalej, co jest zadziwiające. Mówi do niej wprost, ja jestem Mesjaszem, który z tobą mówię. ona wspomina, że Żydzi oddają cześć Bogu w Jerozolimie, tutaj w Samarii, która kiedyś również należała do szczepów Manassesa i Efraima, prawda? Więc należała również do potomków Jakuba, ale teraz jest to naród pomieszany z poganami. Więc dlatego w tym przypadku Pan Bóg obnaża prawdę o niej i również o Samarii i następuje przemiana, zobaczenie w prawdzie, gdzie ona jest i teraz zderzenie z tym, który jest słowem i prawdą.
I to jest znamienne, że Pan Jezus, który przychodzi do nas, nie przychodzi, aby nas potępić, ale żeby nas uleczyć.
Posłać.
I posłać, i dalej posłać. I to jest właśnie znamienne i tak samo w naszym życiu jest. Gdy rozpoznaję, że jakieś mam sfery nieuporządkowane, czy nawet grzechy, to nie po to rozpoznaję je, żeby Pan Bóg mnie potępił, ale po to, żeby mnie uleczyć. Dlaczego? Ponieważ najważniejsza jest moja relacja z Panem Jezusem, dojście do źródła miłości. I tego Pan Jezus chce, żebym ja doszła do tego źródła miłości, które teraz zacznie przemieniać moje życie. I tak jak powiedział Samarytance, to ja jestem Mesjaszem. To tak samo Pan Jezus do nas mówi, On jest źródłem miłości. On jest tym, który mnie poprowadzi i da mi rozpoznać, jakimi drogami iść w moim życiu. I to jest najpiękniejsze, że grzech, który przytrafia się każdemu z nas, nie jest sferą potępienia, ale można powiedzieć sferą wyzwolenia. Wtedy Pan Jezus okazuje mi miłosierdzie. Ja jestem w stanie zostawić ten grzech i iść za Panem Bogiem z czystym sercem.
I zauważmy, Bóg w żadnym z tych przykładów nie potępił grzesznika. Wyzwolił naród w księdze Ozeasza, wyzwolił Dawida z jego sytuacji i wyzwolił Samarytankę. Mało tego, wyzwolił całe Sychem, czyli miejscowość, do którego ona została posłana. Pan Bóg uczynił wielki akt miłosierdzia w stosunku do wszystkich osób, które tutaj widzimy.
I to zadziwienie, czy o tym zadziwieniu też czytamy w dzienniczku Miłosierdzia Bożego, gdzie siostra Faustyna pisze, że aniołowie nie mogą pojąć, jakie jest miłosierdzie Boże, które nie potępia grzesznika. Mało tego, jak to słyszymy w tekstach, o błogosławiona wino, ponieważ gdy rozpoznaję, gdzie ja jestem i sam Pan Bóg jest, moje serce zaczyna iść w Jego kierunku. I mało tego, Pan Jezus przebacza mi wszystko. Wszystko przebaczę, ponieważ dla Niego i dla nas najważniejsza jest miłość. I o tą miłość chodzi, aby ku tej miłości iść, tą miłością żyć, bo ta miłość będzie nas przemieniać, porządkować, i da nam radość na całe życie.
Dlatego na koniec podsumujmy te trzy etapy, które Pan Bóg wskazuje jako rzeczywiście drogę naszego pełnego nawrócenia.
I droga odnowy każdego z nas, odnowy Kościoła.
A więc najpierw musimy widzieć w prawdzie, gdzie jesteśmy. Potem zacząć budować swoje serce mocą działającego w nas słowa. Bo jak mówi święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słucha. Jest to słowo Chrystusa, a święty Jan doda, że to słowo ma moc, abyśmy mogli stawać się dziećmi Bożymi. A więc zobaczenie swojego grzechu ewentualnie, albo sytuacji, w której jesteśmy i gdzie dalej, w którym kierunku dalej trzeba iść w sensie duchowym. A potem mamy przekaz miłosierdzia płynącego z krzyża, bo to usprawiedliwienie, o którym mówi Jezus, płynące z krzyża, to jest właśnie strumień łaski, która pozwala nam się nawracać.
Którą przyjmujemy w momencie Eucharystii. I częsta Komunia Święta daje nam tę właśnie moc i siłę do przemiany życia, czyli sam Pan Jezus nas przemienia.
I jeszcze warto tutaj wspomnieć, że te wszystkie dary łaski, one się w sposób szczególny ujawniają wtedy, kiedy nawiązujemy relacje z innymi, bo Bóg akurat wybrał, aby te wszystkie dary łaski były używane ku budowaniu, a więc budowaniu parafii, budowaniu wspólnot, budowaniu relacji, po to, aby Kościół stawał się rzeczywiście tętniącą Jego obecnością rodziną. Dlatego musimy pamiętać, że to wszystko zostało dane ku budowaniu, ku wspólnemu budowaniu Kościoła. To tylko tych kilka refleksji związanych z tym planem Bożego odnowienia i naszych parafii, i naszego serca. A mam nadzieję, że będziemy również w większym gronie kiedyś kontynuować ten temat, bo on jest niewyczerpany. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Szczęść Boże.